Słuchacie programu Wykład Otwarty w Radiu RMF24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. A dziś, zgodnie z zapowiedzią, pytamy, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni? W ostatnich latach coraz częściej słyszymy, że Polacy, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu, czują się permanentnie zmęczeni. Stało się ono niemal znakiem naszych czasów. Czy to jest efekt szybkiego tempa życia? Czy może coś więcej? O przyczyny tego zjawiska zapytamy naszego gościa. Jest nim pan Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, trener personalny. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak psychologia definiuje zmęczenie? Czy to jest tylko stan fizyczny, czy także psychiczny? No i od razu zapytam, jakie są najczęstsze przyczyny tego przewlekłego zmęczenia według badań?
Jasne. Generalnie rozróżniłbym tutaj trzy poziomy myślenia czy rozmawiania o zmęczeniu. Mhm. W cudzysłowie zwykłe zmęczenie, czyli taką naturalną reakcję na przykład po wysiłku fizycznym, po wysiłku poznawczym, po wysiłku emocjonalnym. To się związano z tym, że nasze pewne zasoby, właśnie czy to fizyczne, czy to emocjonalne, tak, muszą się odbudować, muszą się zregenerować, żebyśmy wrócili do naszej równowagi. I tutaj to zwykłe zmęczenie ustępuje tak przeważnie po odpoczynku, po śnie, po zrobieniu sobie przerwy, po zmianie aktywności, zmianie kontekstu. Tak, my tutaj mówimy o takim naturalnym powrocie do równowagi. Przewlekłe zmęczenie, przewlekłe przeciążenie, przewlekły stres z kolei, to bym bardziej zdefiniował jako sytuację, w której czy to nasz organizm, czy to nasza psychika jest w długoterminowym stanie podwyższonej mobilizacji. Człowiek poniekąd wydaje się, że odpoczywa, natomiast nie odzyskuje zasobów. Wciąż takie poczucie obciążenia psychofizjologicznego jest obecne. Zaczynamy wtedy odczuwać właśnie to często długoterminowo obecne rozdrażnienie, spadki w koncentracji, problemy ze snem, poczucie takiego ciągłego napięcia, trochę rozhamowania, trochę właśnie po prostu towarzyszy wtedy temu takie poczucie, że no właśnie nie jestem w stanie wypocząć, jestem ciągle zmęczony, właśnie tak jak pan na początku powiedział. I to bym już właśnie kategoryzował jako to przewlekłe przeciążenie, przewlekły stres. No być może właśnie w kontekście też dzisiejszej rozmowy to warto wspomnieć o jeszcze innym rodzaju przeciążenia czy przemęczenia, którym z kolei może być wypalenie zawodowe, które też jest często, zwłaszcza w kontekście różnych takich europejskich raportów dotyczących Polaków, wskazywane jako właśnie czynnik występujący, czy też w ogóle przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe jest czymś, co wydaje się, że na tle Europy Polaków dotyka. Do tego jeszcze wrócę. Więc właśnie chciałbym jako trzeci poziom tego przemęczenia to wypalenie wskazać i nie nazywać tego jako po prostu synonimem zmęczenia, tylko jednak jako właśnie zjawiskiem bardziej związanym z kontekstem zawodowym, które właśnie z przewlekłego stresu w pracy i przewlekłego przeciążenia wewnątrz pracy miałoby wynikać. Tak, z takiego przeciążenia, z takiego stresu, który finalnie nie jest opanowany, do wyczerpania energii, czy też właśnie ogólnie poczucie obciążenia pracą jest długoterminowe, no właśnie nieopanowane przez długi czas i finalnie doprowadza do tego, że już kryzys związany właśnie z wykonywanym zawodem jest na tyle duży, że dochodzi do tego wypalenia zawodowego, które właśnie nie rozumiałbym tego jako synonim przewlekłego stresu czy przewlekłego przeciążenia, natomiast jako taki trzeci poziom tutaj naszej dzisiejszej rozmowy. Więc tak na początku definicyjnie. Drugie pytanie dotyczyło tego, co najczęściej ten stres czy to przemęczenie może powodować, prawda? No to skoro już byłem przy tej pracy, to od tego zacznę, że zdecydowanie w dzisiejszych czasach, być może nawet bardziej niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, mamy tempo życia i tempo pracy narzucone bardzo wysokie, tak? My przynajmniej wobec słyszymy, że trzeba być produktywnym, że trzeba być aktywnym, że trzeba osiągnąć spektakularny sukces, działać na wielu polach. W social mediach widzimy 20-latków, którzy prezentują równolegle prowadzenie 3 biznesów. Tak? Taka kultura tego, że trzeba właśnie pracować, zapracować na swój sukces i że każdy może zapracować na swój sukces. Pasła typu, że bieda to stan umysłu, które gdzieś tam jakiś czas temu krążyły w internecie. Tak? Tego w naszym dzisiejszym świecie jest dużo, więc takie presja, żeby działać, presja na tempo, duża przez to odpowiedzialność, często niejasne granice, niejasne struktury w pracy, brak poczucia kontroli i też brak poczucia bycia adekwatnie wynagradzanym do swoich wysiłków, to wszystko gdzieś tam pod tym parasolem zawodowego przemęczenia jak najbardziej jest obecne. I niestety, jak pokazują różne dane, jest u Polaków obecne wyraźnie. Na przykład dane Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy wskazują, że tak jak ogólne zmęczenie w pracy dotyka mniej więcej 37% pracowników, tak na tle, jeżeli chodzi o taką średnią europejską, tak w Polsce ten odsetek wynosi 60-kilka%.
Tak.
Mamy też wysokie odsetki, jeżeli chodzi o zmęczenie głowy, jeżeli chodzi o zmęczenie oczu, w okolicach 50% w momencie, kiedy właśnie myślimy o kontekście zawodowym. Stres, różne choroby właśnie związane z, nasilane przez niesprzyjające środowisko pracy też na tle Europy w Polsce wypada niewesoło, więc wydaje się, że ten właśnie
kontekst... są niepokojące dane, bo ja przypomnę,
pracy,
że
tak.
Według tego ubiegłorocznego raportu Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk dokładnie 66% respondentów doświadcza tego przewlekłego zmęczenia. O tym pan wspominał. A czy różnice w odczuwaniu zmęczenia między różnymi grupami, no na pewno wiekowymi, prawda, ale też zawodowymi, czy one też mają na to wpływ?
Nie, no jasne, że to na pewno będzie związane, bo też inaczej będzie przemęczony prawnik, który przez cały dzień pracuje umysłowo, czy nauczyciel na przykład, a inaczej ktoś, kto pracuje w przedszkolu, inaczej ktoś, kto pracuje w szpitalu, inaczej górnik, żołnierz i tak dalej, więc stres i bodźce, które nas potencjalnie przemęczają, mogą być bardzo różne i też inaczej oczywiście wpływać i oddziaływać na nasze przemęczenie. Relatywnie drugorzędne mogłoby być to, co jest z takim bezpośrednim prowodyrem tego stresu, czy jakie bodźce nam towarzyszą. Bardziej będzie miało znaczenie to, czy dana osoba jest sobie w stanie z nimi kompetentnie i jakościowo poradzić, czyli zregenerować się po takim stresie, bo potencjalnie tak stres fizyczny bardziej, czy stres, czy przemęczenie bardziej psychiczne. Jedno i drugie w momencie, kiedy organizm nie wraca do równowagi, nie ma tego momentu na wypoczynek psychofizjologiczny, bo to zawsze jest dwupoziomowe, to jaki by ten stres bodziec nie był, to w dłuższej perspektywie właśnie do tego przemęczenia, być może wypalenia, być może do innych problemów sercowo-naczyniowych, które też z przewlekłym stresem i przemęczeniem są związane, doprowadzi. Więc to, czy my umiemy potem odpocząć i się zregenerować, to jest tak naprawdę ważniejszym elementem niż sama istota tego, co stricte jest tym stres powodującym bodźcem.
A jak odróżnić zwykłe zmęczenie od objawów poważniejszych problemów zdrowotnych, na przykład depresji?
No, bo najprościej to po prostu zastanowić się, czy w momencie, kiedy poddam się jakiejś regeneracji, czyli na przykład najlepsza forma regeneracji, najbardziej codzienna, to sen, czyli czy po dobrze przespanej nocy wracam do stanu, który uznaję za stan normalny, za stan bazowy, czyli gdzie mam normalny poziom nastroju, normalne wahania nastroju, nie skrajne, nie mam jakichś napadów agresji, napadów zdenerwowania i tak dalej, tylko po prostu czuję się dobrze, czuję się wypoczęty, mam energię, mam ochotę funkcjonować. To jest taki stan, powiedzmy, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Czyli jasne, cały dzień nas męczy, każdego męczą różne rzeczy, natomiast wieczorem, nie wiem, czytam, potem sobie śpię 8 godzin i budzę się rano i w jakim stanie się obudziłem? Powinienem sobie zadać takie pytanie. Czy moje procesy poznawcze, umysłowe są rzeczywiście zregenerowane? Czy znowu jestem w stanie myśleć i funkcjonować? Czy mam ochotę wyjść do ludzi? Czy mam ochotę spędzać czas z rodziną? Czy w ogóle mam ochotę wejść w ten dzień? I jeśli tak, to dobrze. Natomiast jeśli nie, i jeśli taki stan właśnie związany z tym, że nie, te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, nie zostały odbudowane, czuję przez wiele dni, albo na przykład wiele tygodni, czy czasem przez wiele miesięcy, właśnie towarzyszy temu brak motywacji, brak chęci do działania, brak chęci do pracy, mocna awersja w ogóle do tego, żeby myśleć o pracy. Może pojawia się lęk, może pojawia się rozdrażnienie, dużo wahań nastroju w ciągu dnia, brak kontroli nad swoimi emocjami, czy taki brak poczucia w ogóle kontroli nad swoim życiem, że nagle jestem trochę obok wszystko się dzieje poza mną, nie wiem, właśnie nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować, no to wtedy już zaczynałbym się martwić i myśleć, że to zaczyna być bardziej stresem czy obciążeniem przewlekłym, które długoterminowo z szeregiem chorób sercowo-naczyniowych niestety się może wiązać. Już nie będę tutaj, znaczy nie opowiadajmy o skrajnościach, ale tak tylko, żeby pokazać skalę zjawiska, to jest to na przykład czynnik przedwczesnych zawałów bardzo istotny, tak? Przewlekły, nadmierny stres, brak regeneracji, deficyty snu. To jest wszystko bardzo obciążające dla organizmu i w konsekwencji bardzo, bardzo groźne. Warto to zaznaczyć i mieć tego świadomość.
Trudniej się zregenerować po takim przemęczeniu psychicznym, o którym pan mówił, czy o takim przemęczeniu fizycznym? Co jest łatwiejsze do opanowania?
Być może pokusiłbym się o stwierdzenie, że łatwiejsze do opanowania jest zmęczenie fizyczne, no bo jednak tutaj wiemy, czego nam potrzeba bezpośrednio, tak? Bo po prostu musimy fizyczne, tak mięśniowe zasoby odbudować, być może właśnie dobrze spać, być może przez kilka dni nic fizycznego nie robić, albo może jeść trochę więcej, może nawadniać się trochę lepiej. Aha. No w każdym razie, tak, tutaj mniej więcej jest jasna droga, jak sobie te... Jak te deficyty w wypoczęciu fizycznym nadrobić. Natomiast jeśli mamy psychiczne przemęczenie, bo poczucie tego, jak w jakim środowisku jesteśmy, jest dla nas przytłaczające, bo środowisko w pracy jest toksyczne, bo nie radzimy sobie, nie wiem, w relacji, nie radzimy sobie z wychowaniem dzieci, nie radzimy sobie z jakimiś naszymi celami życiowymi, nie wiemy, gdzie, w jaką stronę iść, tak? Jest szereg możliwych oczywiście psychicznych przemęczeń, jakich ludzie mogą doświadczać, to potencjalnie poradzenie sobie z tym może być trudniejsze niż tylko tak, wyspanie się i po prostu rozluźnienie mięśni, jak w przypadku przepracowania fizycznego. Więc to przemęczenie fizyczne, psychiczne jest no, szczególnie trudne, no bo często niestety, tak, no, wymaga terapii, często wymaga farmakoterapii, no bo po prostu samodzielnie nie może być to trudne do udźwignięcia, więc prawdopodobnie jest to bardziej wymagające właśnie przemęczenie, to psychiczne. Natomiast nie umniejszam żadnemu rodzajowi przemęczenia, bo jedno i drugie może być wycieńczające i jedno i drugie przewlekle może doprowadzać do rozwoju poważnych schodzeń na tle emocjonalnym. Tak? Jeżeli ktoś jest permanentnie przemęczony fizycznie, to ryzyko rozwinięcia depresji czy zaburzeń lękowych też występuje oczywiście. Tak? Więc to nie jest kwestia taka, że jak ktoś pracuje fizycznie, to jedyne, co go dotyka, to, że, no właśnie, że go bolą mięśnie pod koniec dnia. Absolutnie nie chcę tego powiedzieć, bo właśnie to również może być bardzo, bardzo trudne doświadczenie i wymagające po prostu przyjrzenia się problemowi
specjalistycznej porady
i leczenia. Specjalistycznej porady i pomocy. Natomiast no, tak właśnie trochę próbując odpowiedzieć na pana pytanie, to myślę, że ten stres jednak i przeciążenie psychiczne jest groźniejsze.
Jak przewlekłe zmęczenie wpływa w takim razie na naszą efektywność w pracy, w nauce i czy to zmęczenie może prowadzić do problemów w relacjach rodzinnych i towarzyskich?
Odpowiadając od końca, oczywiście, że może prowadzić do problemów towarzyskich, relacyjnych, rodzinnych, każdych w zasadzie, tak? No bo będziemy mieć mniej energii do funkcjonowania, do kontaktów społecznych, do zabawy z dziećmi, będziemy mieć mniej motywacji do pracy, będziemy mieć po prostu mniej energii do wszystkiego tak naprawdę, więc absolutnie może to być bardzo obciążające dla życia rodzinnego i społecznego. No a jeśli chodzi o to, jak to wpływa właśnie na kontekst zawodowy, to poniekąd podobnie, tak? No bo wahania nastroju, brak energii, brak motywacji, brak chęci do działania, gorsze skupienie, gorsze procesy uwagowe, tak? Rozregulowanie procesów poznawczych, to wszystko będzie doprowadzało do tego, że pomijając aspekty związane z tym, że jak nie będziemy mieć ochoty pracować i środowisko pracy będzie dla nas czymś awersyjnym i nieprzyjemnym, co jest też oczywiście negatywne, ale też po prostu nasza produktywność i to, ile będziemy w stanie wygenerować sensownych myśli jako pracownicy, czy sensownego działania, będzie ograniczone, no bo po prostu fizjologicznie nasze właśnie funkcje poznawcze będą znacznie gorzej działały. kolokwialnie mówiąc, tak właśnie, jak wspomniałem, możliwość do tego, żeby się skupić i żeby właśnie generować rozsądne myśli i zastanawiać się nad czymś, pracować umysłowo, to wszystko może być po prostu bardzo utrudnione w momencie, jak jesteśmy przemęczeni. Więc regeneracja i odpoczynek nie jest tylko jakimś takim hasłem, o którym powinni tylko pamiętać pracownicy. Oczywiście bardzo powinni, ale pracodawca też musi sobie zdać sprawę z tego, że niewypoczęty pracownik, tak? Przemęczony, a już w ogóle przewlekle przemęczony czy przewlekle zestresowany pracownik, to też po prostu pracownik mniej produktywny i mniej efektywny, więc już nawet gdybyśmy mieli myśleć tak właśnie bardzo mechanicznie, no to regeneracja i odpoczynek jest tak samo w interesie pracodawcy, jak i bezpośrednio osoby, o której mówimy.
Tak? I tak się już dzieje w naszym kraju. Pracodawcy o tym pamiętają? Jest lepiej niż jeszcze, nie wiem, dekadę temu?
Myślę, że na papierze jest z jednej strony lepiej, bo dużo się mówi w obecnych czasach o tym balansie między życiem a pracą. Tak, work-life balance jest modnym hasłem, dobrostan jest modnym hasłem. Tak, firmy starają się wdrażać benefity, które mają ten dobrostan pracowników promować i wspierać. No a w tym oczywiście też się zawiera, tak, dbanie o to, żeby pracownik nie był zestresowany, przemęczony, przewlekle zestresowany i tak dalej. Więc z jednej strony na papierze wydaje się, że o tym wiemy jako społeczeństwo czy jako pracodawcy, natomiast tak z obserwacji no i właśnie z tych raportów, o których pan na początku wspomniał, czy tego raportu, który ja przywołałem, no to statystyki pokazują, że no jednak rzeczywistość związana z tym zmęczeniem, stresem i problemami, o których tutaj ciągle rozmawiamy, no jest wciąż bardzo obecna, więc wydaje mi się, że jest tutaj trochę taki konflikt pomiędzy tym, że co wydaje się, że wszyscy wiedzą, że powinno się dziać, czyli wspierać dobrostan, dbać o wypoczynek, dbać o regenerację i tak dalej. No a pomiędzy tym, jakie są realia, czyli że to po prostu jeszcze nie jest tak obecne, jak być powinno. Trochę na zasadzie, że mniej więcej wszyscy wiedzą, że sport i ruch jest ważny i należy się dużo ruszać, a wciąż jednak czy odsetek osób aktywnych fizycznie dorosłych, czy odsetek aktywnych fizycznie dzieci i młodzieży, czy wskaźniki związane z nadwagą i otyłością, no to wskazują na to, że jednak ta ilość ruchu w społeczeństwie jest wciąż za mała. Tak więc myślę, że tutaj podobnie. Padają modne hasła, natomiast wdrożenie realnych zmian jeszcze nie dzieje się niestety na takim poziomie, jaki powinien występować.
I wyniki są takie, że przypomnę, 66% respondentów doświadcza przewlekłego zmęczenia. A jak my na tym tle wypadamy w porównaniu z innymi krajami? W Europie chociażby?
No właśnie w Polsce ten odsetek osób, które deklarują zmęczenie pracą jest wyższy niż na przykład średnia europejska, która wynosi tam około 40%. W Polsce około 60% deklaruje właśnie zmęczenie, ogólne zmęczenie pracą. W Polsce też są właśnie wysokie wyniki, jeśli chodzi o zmęczenie oczu, jeżeli chodzi o bóle głowy względem reszty europejskich krajów, również o kilkanaście punktów procentowych mamy więcej pracowników, to raportuje około 50%, a reszta krajów europejskich to jest bardziej w okolicach 30-40 znowuż. Nie, ale też dolegliwości mięśniowo-szkieletowe w Polsce to około 40% pracowników deklaruje, że właśnie że w kontekście pracy odczuwa takie problemy. Znowu na tle Unii Europejskiej to są wyniki ciut wyższe. Też moglibyśmy na przykład spojrzeć przez pryzmat tak bardziej wewnątrz naszego kraju, to ogólnie z roku na rok ilość zwolnień chorobowych, czy w ogóle ilość świadczeń zdrowotnych związanych z problemami na tle zdrowia psychicznego rośnie niestety. Tak? W sensie ludzie, wydaje się, że ilość właśnie problemów no właśnie związanych ze zdrowiem psychicznym też rośnie, a w to poniekąd też wpisuje się przecież, tak, wypalenie zawodowe, czy przewlekły stres, czy przewlekłe przeciążenie.
Czyli sporo mamy do nadrobienia jeszcze.
No właśnie, też na przykład Polacy też raportują średnio dłuższy ogólnie czas pracy w skali tygodnia niż inne kraje europejskie. tutaj mamy u nas wyniki mówiące o tym, że około 40,6 godziny trwa mniej więcej tydzień pracy u Polaka, a średnia europejska to mniej więcej 36 godzin, więc też po prostu pracujemy na to kilka godzin.
No, bardzo duża różnica.
Więcej niż reszta krajów. A tutaj wiemy na przykład z raportów też Światowych Organizacji Zdrowia, że generalnie pracowanie ponad wymiar ma właśnie takie przekraczające te 40, czy w skrajnych wypadkach 50 godzin, no to już ma mocno negatywne konsekwencje zdrowotne właśnie związane z na przykład ze zwiększonym ryzykiem udaru albo ze zwiększonymi ryzykami choroby niedokrwiennej serca.
Czy na odporność naszą to też wpływa?
Nie, przemęczenie i za duża ilość pracy ogólnie, tak? Jasne, jak najbardziej. Przewlekły stres, krótko odpowiadając, to jak najbardziej przewlekły stres zdecydowanie też będzie czynnikiem, który na układ odpornościowy będzie oddziaływał w taki sposób, że doświadczając nadmiernego stresu o właśnie zachorowanie, czy nawet o kontuzję będzie łatwiej, ale o zachorowanie tak samo.
A czy są osoby bardziej podatne na skutki takiego przewlekłego zmęczenia?
Jednoznacznie, znaczy poniekąd tak, można pokusić się o stwierdzenie, że są pewne cechy osobowości, czy pewne cechy temperamentu, które z wytrzymałością właśnie długotrwałego obciążenia które na długotrwałe obciążenie będą reagowały lepiej, w cudzysłowie, w sensie później będą odczuwały negatywne konsekwencje, no właśnie, długotrwałej na przykład stymulacji. Tutaj na przykład cecha temperamentu, która po prostu się nazywa wytrzymałością, mogłaby być jedną z takich cech, które potencjalnie, jeśli ktoś jest bardziej wytrzymały temperamentalnie, to takie długie obciążenie i długą stymulację będzie w stanie znosić lepiej i później odczuje negatywne skutki tego. Natomiast najważniejsze jest to, że przewlekły stres czy przewlekłe przemęczenie dla nikogo nie jest czymś dobrym. Tak? Nawet jeśli ktoś będzie o tydzień dłużej w stanie funkcjonować w takich warunkach, to i tak potem negatywnie na zdrowiu może to się odbić dla takiej osoby tak samo jak dla kogoś innego. Więc nie powinniśmy się w żaden sposób zakotwiczać na tym, że ja dam radę, albo być może właśnie jestem wystarczająco twardy, żeby funkcjonować w takim trudnym środowisku. Każdy powinien dbać o to, żeby nie doświadczać przewlekłego przemęczenia i przewlekłego stresu.
Słuchacie Radia RMF24 i naszego programu Wykład Otwarty. Dziś razem z panem Franciszkiem Ostaszewskim z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni. No i tutaj mam kolejne dane. Szacuje się, że zespołem chronicznego lub przewlekłego zmęczenia w Stanach Zjednoczonych zmaga się nawet 2,5 miliona osób. Na całym świecie dotyka ono od 2000 do nawet procenta jednego populacji. Więc skoro to zmęczenie stało się tak powszechne, to warto się zastanowić nad tym, warto powiedzieć, jak można sobie z tym radzić. No właśnie to, jakie są te najskuteczniejsze metody radzenia sobie ze zmęczeniem według psychologii? No, pan mówił między innymi przed chwilą, unikajmy stresu.
Tyle, co się da, oczywiście unikajmy, natomiast wiadomo, że to nie jest zawsze realne i nie da się żyć życiem absolutnie pozbawionym stresujących sytuacji, stresów pracy i tak dalej. No, najbardziej kluczową rzeczą, naprawdę, o którą każdy powinien dbać i która jest najważniejszą sytuacją, kiedy organizm się regeneruje, czy to fizjologicznie, czy to psychicznie, to jest po prostu sen. Brak snu, słabej jakości sen o złych porach, sen nieregularny, to są naprawdę medycznie i psychologicznie sytuacje skrajnie niepożądane dla organizmu, skracające życie, zwiększające ryzyko wszelkich chorób, wielu zaburzeń psychicznych, doprowadzające, to jest to sytuacja, kiedy właśnie złej jakości sen i za mało snu, to jest znowu kontekst, kiedy regeneracja nie następuje, więc też rozluźnienie i wyciszenie po stresującym dniu może nie nastąpić, także to jest absolutnie pierwsza rzecz, o której trzeba myśleć. Na drugim miejscu wskazałbym równolegle być może kilka jest po prostu czynników, takich jak odpoczynek i przerwy w ciągu dnia, które nie polegają na tym, że zaczynam patrzeć w telefon, scrollować TikToka i albo oglądać jakiś serial, tylko odpoczynek w ciągu dnia, kiedy naprawdę staram się moją głowę wyciszyć, kiedy idę na łono natury, kiedy rozmawiam, wychodzę do ludzi, angażuję się w jakieś kontakty społeczne. W momencie, kiedy jesteśmy i tak przebodźcowani w pracy, to jeszcze potem przebodźcowywanie się właśnie TikTokiem czy social mediami nie jest dla naszych oczu czy dla ogólnej regeneracji sytuacją pożądaną. Więc po pierwsze, kluczowy jest sen wieczorem, te 8, 6, 7 godzin dobrej jakości snu. Potem kluczowe są przerwy na jakościową regenerację w ciągu dnia, czyli właśnie nie regenerację polegającą na męczeniu oczu i mózgu telefonem, tylko regenerację taką, gdzie angażuję się w coś rzeczywiście innego, co doprowadza do tego, że odpocznę. Może medytuję, może idę na spacer, może po prostu z kimś rozmawiam. W każdym razie w tą stronę trzeba szukać tej regeneracji, tego odpoczynku, mikroprzerw w ciągu dnia. Następnie zadbanie o odpowiednią ilość aktywności fizycznej, odpowiednią ilość ruchu. Może to nie brzmi jak coś związanego z regeneracją, także ja teraz rekomenduję aktywność fizyczną, natomiast dla naszego organizmu odpowiednia ilość ruchu jest tak samo ważna jak odpowiednia ilość regeneracji, żeby serce dobrze funkcjonowało, żeby układ hormonalny dobrze funkcjonował, żeby głowa i procesy psychiczne i procesy emocjonalne, nastrój, żeby to wszystko było uregulowane i żebyśmy na stres byli w stanie dobrze reagować i żebyśmy byli w stanie napięcie rozładować, to chociażby minimalne ilości aktywności fizycznej w skali tygodnia dla każdego dorosłego człowieka i dla każdego dziecka zresztą tak samo są absolutnie niezbędnym elementem.
A czy dietą też możemy sobie jakoś pomóc?
No właśnie to chciałem teraz powiedzieć, że idąc dalej, tak samo to jak się odżywiamy, to czy jesteśmy odpowiednio nawodnieni, czy jemy produkty pełnowartościowe versus czy na przykład nasza dieta opiera się bardziej o fast foody, o brak warzyw, o brak owoców, to tak samo na to jak będziemy funkcjonować w ciągu dnia, ile będziemy mieć sił witalnych, ile będziemy mieć energii i też w konsekwencji wzajemnych związków, jak będziemy w stanie reagować na stres, jak długo będziemy w stanie funkcjonować w sprzyjających albo i w niesprzyjających warunkach. W każdym razie to, jak się odżywiamy, jak się prowadzimy, również tutaj będzie miało ogromne, ogromne znaczenie. Więc jeszcze raz, sen na pierwszym miejscu, regeneracja i drobne przerwy w ciągu dnia, chwilę oddechu, chwilę uspokojenia głowy, aktywność fizyczna, odżywianie, nawodnienie, to są cztery, powiedzmy, filary naprawdę bardzo, bardzo rzutujące na to, jak będziemy na stres reagować i jak będziemy w stanie stres znosić, jak będziemy w stanie się zregenerować, jak będziemy w stanie odpocząć.
Czyli dla niektórych w ogóle zmiana stylu życia. A kiedy warto zgłosić się po pomoc do specjalisty?
Kiedy, najprościej rzecz ujmując, kiedy mamy poczucie, że nie jesteśmy sobie w stanie samodzielnie poradzić z wymaganiami, które przed nami stawia życie i też to obciążenie czujemy, że po prostu trwa już na tyle długo, że rzutuje na nasze relacje, na nasz poziom energii w ciągu dnia, na nasze generalne funkcjonowanie. Być może tak, jeżeli ktoś miał jeden ciężki dzień, a następnego dnia już się czuje dobrze i jest sobie w stanie sam z tym poradzić, po prostu właśnie dobrze śpiąc i wyjeżdżając na chwilę na łono natury, no to taka osoba tak procesy regulacyjne i radzenie sobie z obciążeniem, ze stresem ma na poziomie dobrym i nie powinna w pierwszej kolejności myśleć o tym, żeby właśnie sięgać po jakąś psychoterapeutyczną pomoc, no bo po prostu wydaje się, że na co dzień regulacja tego wszystkiego działa dobrze i taka osoba sobie radzi. Natomiast jeśli ktoś sobie nie radzi, nie jest w stanie odpocząć, nie jest w stanie się zregenerować, nie jest w stanie z tym stresem sobie radzić, on oddziałuje na jej emocje, na jej nastrój, na jej chęć do pracy, na jej chęć do angażowania się w relacje z innymi ludźmi. To jest po prostu na nastrój, tak? Ktoś jest w złym humorze, ktoś jest smutny, ktoś czuje lęk, spadek motywacji, spadek chęci do życia w skrajnym momencie, no to wtedy już absolutnie jest to moment, kiedy zdecydowanie trzeba sięgać po profesjonalną pomoc. Nie bać się tego, nie uznawać tego za coś złego, czy za coś, czego nie wypada, tylko absolutnie proszę myśleć o sobie i zadbać o siebie. Jeżeli jest poczucie mówiące o tym, że nie radzę sobie z życiem, ono mnie przytłacza, stres mnie przytłacza, sięgamy po pomoc, a nie próbujemy sytuacji przeczekać i samodzielnie sobie z nią na siłę ja też poradzić.
A wcześniej pamiętamy o tym, o czym pan wspominał. Podstawa to dobry sen, do tego aktywność fizyczna, odpoczynek w ciągu dnia, dobra, zdrowa dieta. A jak budować takie, może to jest najtrudniejsze, zdrowe nawyki, które pomogą zapobiegać temu przewlekłemu zmęczeniu? Jak się zmotywować?
Tak, no, jak się zmotywować, to małymi krokami. Jeśli ktoś potrzebuje do tego motywacji, to właśnie małe kroki i szukanie drobnych zmian powoli wdrażanych. Czyli nie próbuję od jutra wdrożyć pięknej diety, 8 godzin snu, jeszcze 2 godzin sportu i przy okazji 5 mikro przerw na jogę w ciągu dnia, no bo to będzie nierealne, jeśli wcześniej żyłem zupełnie inaczej. Więc pomału, od podstaw, czyli właśnie najpierw ogarnąć i walczyć z tym, żeby sen stał się jakościowy, czyli wdrażam nawyki mówiąc o tym, żeby kiedy odłożyć telefon, żeby pokój był ciemny, pozbyć się innych bodźców, nie jeść, nie pić być może godzinę, dwie przed snem, unikać kawy na kilka godzin przed snem. Tak? Mhm. Czyli najpierw dbam o filary związane ze snem, też drobnymi krokami. Szukam takich warunków, żeby spać tyle godzin, co potrzeba. Mhm. Potem zaczynam szukać drobnych zmian w środowisku pracy. Kiedy mogę na 5 minut oderwać oczy od komputera? Kiedy mogę pójść na 5-minutowy spacer w ciągu dnia pracy, tak, żeby zrobić tą mikroprzerwę i mikroregenerację? Mhm. Potem szukam drobnych zmian dietetycznych. Tak? Tam pilnuję owoców, pilnuję warzyw w ciągu dnia, pilnuję pełnowartościowych produktów, ale też małymi krokami zmieniając nawet i najpierw jeden posiłek dziennie po prostu na dobry i pełnowartościowy. No a potem idąc dalej, czy też równocześnie, szukam drobnych momentów, kiedy jestem w stanie zaangażować się w spontaniczny ruch, kiedy mogę wybrać schody zamiast windy, kiedy mogę wydłużyć spacer z dzieckiem albo spacer z psem o 10 minut, kiedy mogę umówić się ze znajomymi na bieganie w parku. Tak, szukam drobnych możliwości, żeby te wszystkie zmiany, te wszystkie ważne rzeczy, które tutaj wymieniałem, po prostu pomalutku wdrażać. Natomiast no, właśnie pilnuję tego, czy powinniśmy pilnować tego, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i nie próbować od razu naprawić wszystkiego z dnia na dzień, tylko dajemy sobie czas, jesteśmy dla siebie wyrozumiali, pozwalamy sobie też w razie co na potknięcia, akceptujemy, że one są naturalną częścią procesu.
Żeby się nie zniechęcić.
Żeby się nie zniechęcić, ale równocześnie po prostu tak pamiętam o tym, co jest ważne, być może mam to wszystko rozpisane i staram się szukać momentów w ciągu dnia, kiedy można o te fundamenty zadbać, fundamenty, czy o te też drobniejsze elementy.
A to wszystko dla naszego zdrowia. Bardzo dziękuję. W programie Wykład Otwarty w Radiu RMF24 pytaliśmy dziś, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni. No i chyba nam się udało odpowiedzieć na to pytanie. Naszym gościem był pan Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, trener personalny. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego weekendu.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego weekendu.